Witam Was braterstwo serdecznie, pokój Wam wszystkim. Tak jak brat Marek tutaj wspomniał, ponieważ nie wszyscy znają mnie, więc może się przedstawię na początek. Nazywam się Arek Wiśniewski, jestem z Poznania. Jestem ze zboru, który mieści się przy ulicy Kręcowej. Cóż jeszcze? No może jeszcze też na początek przekażę pozdrowienia z tego naszego zboru, gdziekolwiek ktoś z nas jeździ. Zawsze zbór prosi o to, żeby przekazać pozdrowienia, także braterstwo przekazuje serdeczne pozdrowienia. Jeżeli pamiętacie, to może ktoś z braterstwa był, chyba w zeszłym roku brat Andrzej Nowak był tutaj, miał wykład, dwa nawet wykłady, więc tak się złożyło, że jestem z tego samego zboru właśnie, co Andrzej Nowak. Chciałbym dzisiaj... Dziękuję również. Chciałbym braterstwu usłużyć dwoma wykładami. Trochę się zmieniały te wykłady, jak tutaj byłem w podróży z moją żoną. Na początku miały być dwa inne wykłady, potem jeszcze znowu dwa inne wykłady. Jeden miał być doktrynalny, drugi miał być etyczny. W końcu wersja ostateczna jest jeszcze inna, będą dwa wykłady etyczne, ale też trochę inne niż na samym początku. Pierwszy wykład będzie etyczny, ale troszeczkę będzie taki techniczny, przynajmniej na samym początku tego wykładu. Będzie też traktował trochę bardziej o takiej negatywnej sferze naszego chrześcijańskiego życia. Natomiast drugi wykład będzie typowo wykładem etycznym i będzie bardziej taki pozytywny. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo czasami człowiek ma jakieś plany, a wychodzi to zupełnie inaczej niż w planach jest. Pierwszy wykład jest wykładem, który jest oparty o psalm pierwszy i tak go też zatytułowałem po prostu psalm pierwszy. Czasami można się spotkać z wykładami, kazaniami na ten temat. Ja chciałem troszeczkę przynajmniej właśnie w tej pierwszej części spojrzeć inaczej na ten pierwszy psalm. Być może będzie to dla Was braterstwo coś nowego i jakaś pewnego rodzaju ciekawostka, ale wydaje mi się, że interesująca. Nie sądzę, żeby było tutaj jakieś takie rzeczy złe, niedobre, ale sami ocenicie, jak to będzie wyglądało. Będzie kilka psalmów po to, żebyśmy mogli obserwować pewnego rodzaju zmiany, które będą w tym psalmie zachodziły w dalszej części. Natomiast chciałbym, żebyśmy w tej chwili sobie ten psalm odczytali. To jest psalm pierwszy, przekład, nowy przekład, Biblia Warszawska, tak zwana popularna. I brzmi on tak. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi, sam oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Ładny psalm? Bardzo ładny. Ciekawe jest to, że psalmy są w środkowej części Biblii, tej, którą najłatwiej odnaleźć. Nie wiem, jak było z Wami, braterstwo, ale ja, jak zostałem chrześcijaninem i uczono mnie, gdzie co się w Biblii znajduje, to uczono mnie właśnie, że najpierw otwiera się na środku psalmy, a potem od tych psalmów albo w lewo, albo w prawo. Ciekawe jest to, że same psalmy zaczynają się takim właśnie pięknym, wspaniałym psalmem. Ktoś kiedyś nawet powiedział, że psalmy są bardzo specyficzną księgą, dlatego że cała Biblia, praktycznie rzecz biorąc, to jest list Boga do człowieka. Natomiast psalmy też są listem Boga do człowieka, ale często są też listem człowieka do Boga, ponieważ wyrażają wszystkie uczucia, jakie Dawida czy też innych autorów psalmów w danym okresie czasu ich życia poruszały. Czy też smutki, czy radości, czy płacz, czy coś dobrego, co ich spotkało, są pełne uczucia. Księga, którą naprawdę warto czytać tak dla swojego życia prywatnego, swojego życia duchowego, dla korzyści tego życia. Na samym początku chciałbym Wam zadać pytanie. To pytanie będzie potem owocowało w No zresztą sami braterstwo zobaczycie. Pytanie jest bardzo proste, brzmi następujące. Gdybyście mieli w jednym zdaniu określić, co jest taką kwintesencją tego psalmu. W jednym zdaniu.
Szczęście.
Szczęście tutaj siostra. Kto jeszcze ma jakiś pomysł? Z czym nam się kojarzy?
Sprawiedliwość.
Sprawiedliwość, Lileczka. A tak, może szerzej, nie jeden wyraz, tylko trzy na przykład. Albo inaczej. Gdybyście mieli wskazać taką linijkę, która waszym zdaniem jest najważniejszą, jest sercem tego psalmu. Albo która was najbardziej tak uderza w tym psalmie. To jaką byście linijkę wybrali? Którą?
Szóstą.
Czyli ostatnią. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Tak?
Pierwszy.
Marek pierwszy. Szczęśliwy mąż, który idzie za radą bezbożnych. Ponieważ mówiłem już ten wykład w naszym zborze, więc nie dziwcie się, że odpowiedzi są różne, bo dokładnie takie same odpowiedzi były w naszym zborze. Każdy ma jakieś inne oczekiwania też po Biblii, co innego przeżywa w danej chwili swojego życia, dlatego też inne teksty, inne wersety nas tutaj uderzają. Zapytałem się o to w pewnym określonym celu i za jakiś czas wam powiem, dlaczego o to zapytałem. Natomiast ciekawe jest to, że w ogóle psalmy, nie wszyscy o tym wiedzą, psalmy to jest poezja. Jak my Polacy czytamy te psalmy, to widzimy tutaj poezję? No, poezja nam się kojarzy z rymami. Są tu jakieś rymy? Nie bardzo. Jakbyśmy znali hebrajski, gdybyśmy przeczytali to po hebrajsku, to niestety, ale tych rymów też nie ma. A jednak Hebrajczycy uważają, że jest to poezja i ci, którzy interesują się literaturą hebrajską, też uważają, że jest to poezja. Dlaczego? Dlatego, że poezja hebrajska jest troszeczkę inna niż poezja polska, czy tam poezja innych narodów. Występuje w niej nie rytm końcówek, tylko występuje rytm myśli. Te myśli tworzą to, co my uważamy za rym. Dla Hebrajczyków sam rym nie jest jakąś taką rzeczą najważniejszą. Dla nich najważniejszy jest rytm myśli. Trochę inaczej niż my. Hebrajczycy inaczej też troszeczkę tworzyli strukturę rzeczy, które pisali. Niekoniecznie tak jak my. My, jeżeli piszemy na przykład jakieś wypracowanie, to zazwyczaj jest wstęp, zaczynamy, potem jest rozwinięcie, które jest albo dłuższe, albo krótsze, zależy jakie kto ma umiejętności pisarskie, a na końcu jest zakończenie. I co jest tego najważniejsze? Zakończenie. Zakończenie to jest taki wniosek. Coś, na co człowiek chce podkreślić główną uwagę. I jak pisałem te wykłady, to dokładnie tak samo je konstruowałem. Wstęp, jakieś tam rozwinięcie i na końcu chciałbym jakąś główną myśl podać. Natomiast Hebrajczycy nie zawsze tak tworzyli swoją poezję, ale nie tylko poezję, bo również całą swoją literaturę nie zawsze tak tworzyli. Występowało u nich coś takiego jak paralelizm. Właśnie to był ten rytm myśli, za chwileczkę o nich powiem. I żeby podać przykład, o co chodzi w tym rytmie myśli, poproszę o następny slajd. Dostrzeżecie to braterstwo. Psalm 2, werset 1. Podkreśliłem tutaj dwa wyrazy, które są wyrazami podobnymi. Hebrajczyk, jak czytał taką strukturę, to intuicyjnie znajdował dwie podobne rzeczy, które tutaj są, narody i ludy. I gdybyśmy popatrzyli na to, to pierwszy fragment mówi, czemuż tu burzą się narody, a ludy myślą o różnych rzeczach. To jest dla nich poezja, to jest rytm myśli. Druga linijka jest powtórzeniem pierwszej linijki, ale rozwinięciem i uzupełnieniem tego, co było napisane w pierwszej. I Hebrajczyk, jak to czytał, to rozumiał to tak. Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o różnych rzeczach? Ponieważ te dwie rzeczy mówią o tym samym, a więc różne rzeczy to jest burzenie się narodów. Tak to mniej więcej rozumieli. I to był akurat przykład taki, w którym Druga linijka jest uzupełnieniem pierwszej linijki, jest jak gdyby rozszerzeniem jej, natomiast często, głównie w przypowieściach, występują takie struktury, które nie tyle są rozwinięciami danych myśli, ale przeciwieństwami tych myśli. Poproszę następny slajd. Dwa takie przykłady chciałem powiedzieć. O. Przypowieści, 10 rozdział, werset 17. Kto dba o karność, jest na drodze życia, lecz kto gardzi karceniem, schodzi na manowce. Czyli są dwie rzeczy ze sobą przeciwstawne. Przypowieści, 10 rozdział, werset 8. Człowiek mądrego serca przyjmuje przykazania, lecz gadatliwy głupiec upadł. Znowuż dwie myśli, które są ze sobą przeciwne. I to wcale nie znaczy, że Bóg nie lubi ludzi, którzy dużo mówią, bo są ludzie, którzy dużo mówią i jak mówią ciekawie, to warto tego posłuchać. Ale Bóg nie lubi ludzi, którzy mówią dużo i mówią głupie rzeczy, bo tak jest tutaj napisane, gadatliwy głupiec upadł. Chociaż z drugiej strony jest też takie przysłowie, które jeden z wielkich pisarzy angielskich powiedział, że lepiej jest milczeć i uchodzić za głupca, niż otworzyć usta i rozwiać wszystkie wątpliwości. Także czasami lepiej jest, kiedy człowiek milczy, bo wtedy przynajmniej nie ma argumentu, że jest to osoba niemądra. Ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, nawet jeżeli tak jest, może to niektórych z was przekonuje, może nie. Tak, badacze literatury hebrajskiej do takich wniosków dochodzą, wydają mi się one celne. Ale ktoś mógłby zapytać, no dobrze, ale w czym tak naprawdę to jest przydatne? Czy do czegoś to się przydaje, jeżeli czytamy Biblię? Otóż bywają sytuacje takie, w których rzeczywiście się przydaje. I podam dwa takie przykłady. Jeden taki bardziej oczywisty, a drugi taki mniej oczywisty, ale też wydaje mi się, że ciekawy. Poproszę następny slajd. Łukasz, 1 rozdział, werset 35. I odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Każdy ma jakieś takie skrzywienie z ludzi, którzy się interesują Biblią. Moje skrzywienie to jest kwestia Trójcy. Lubię wszelkiego rodzaju rzeczy dotyczące Trójcy i interesuję się tą sprawą. I ten fragment, nie wiem, czy zauważacie, ale jest bardzo ładnym argumentem na to, że Duch Święty nie jest osobą, tylko jest Bożą mocą. Jeżeli rzeczywiście ten paralelizm jest prawdziwy, to spójrzcie w Leterstwo. I odpowiadając anioł rzekł: Duch Święty stąpi na ciebie, jeden człon, i drugi, który mówi to samo, tylko innymi słowami. I moc Najwyższego zacieni cię. Dwie myśli, które są takie same, a używają innych słów. Jeżeli tak jest, to znaczy, że Duch Święty jest mocą Najwyższego. Jeden z argumentów, który być może kogoś nie przekona z ludzi wierzących w Trójce, ale dla mnie osobiście jest bardzo, bardzo taki ciekawy i sięgający w głąb tego, co chrześcijanie, którzy przecież pisali Biblię, byli pochodzenia żydowskiego, albo też bardzo ze środowiskiem żydowskim związani, takie mieli styl i takie mieli myśli w sobie. I nie tylko jest tak, że tego rodzaju struktury paralelne, takie podobieństwa występują na takich wąskich tekstach, ale też Hebrajczycy pisali większe struktury. Niektóre też w formie przypowieści. Wiem, że część z was teraz analizuje przypowieści Pana Jezusa. Niektóre przypowieści też są w taki sposób zbudowane. I chciałbym podać, nie wiem, czy to można nazwać przypowieścią, ale jedną z przemów Pana Jezusa, która jest właśnie tak zbudowana, ale zanim ją pokażę, powiem jeszcze, jak takie struktury, jak takie paralelizmy, takie większe, wyglądały w pismach ludzi, którzy byli Hebrajczykami. Poproszę następny slajd. Tak jak powiedziałem, ta pierwsza część jest troszeczkę techniczna, być może wydaje wam się trochę trudna, ale to jest tylko pierwsza część, nie zniechęcajcie się, dotrwajcie ze mną do końca. Były takie dwie podstawowe, są takie dwie podstawowe struktury, które wyrażają podobne myśli. Pierwsza to równoległa, druga to koncentryczna. I jeżeli mamy do czynienia z tą pierwszą, to ta myśl jest podobna do tej. ta myśl jest podobna do tej, ta myśl jest podobna do tej. Jeżeli jest struktura koncentryczna, to idzie to tak do środka. Ta, do tej i ta, do tej. Czasami one są troszeczkę pomieszane, ale występuje coś takiego w Biblii. I znowuż przykład, gdzie to się przydaje. Poproszę następny slajd. Pan Jezus, słynna przypowieść o kosztach zbudowania wieży i o królu, o tym, czy warto prowadzić z nim wojnę. Dokładnie tak to jest zbudowane. Zobaczcie. A szły z nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich. Kto ma uszy do słuchania, miali słuch, to ze sobą koresponduje. Zielony z zielonym, ten z tym i ten z tym. Tutaj najbardziej to jest widoczne, ponieważ to są dwie wypowiedzi, które praktycznie rzecz biorąc mówią o tym samym i one są taką kwintesencją i takim sednem tego, co Pan Jezus chciał przekazać. Ale całe piękno polega na porównaniu tych dwóch rzeczy. Jeżeli rozmawialiście kiedyś być może z jakimiś osobami, które są przeciwnymi Biblii, uważają, że Biblia jest nienatchniona, uczy niezbyt dobrych rzeczy i tak dalej, bo ja się z takimi argumentami czasami spotykam, to jeden z argumentów jest podany właśnie w tej wyższej strofie, która jest zaznaczona na zielono. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. I ludzie, którzy nie wierzą w Biblii, mówią, no jak to tak? To Jezus, który podobno jest miłością, uczył, że trzeba nienawidzić swoją matkę, mówią, to nie może być prawdą. I my, jako ludzie, którzy Biblią interesują się od dawien dawno, no intuicyjnie czujemy, że tam nie ma mowy o nienawidzeniu swojej matki czy swojego ojca, tylko raczej poprzez pewnego rodzaju jakąś taką hiperbolę Pan Jezus chciał pokazać, że musimy mieć na pierwszym miejscu Jego, że jest pewna hierarchia wartości, że najpierw jest Bóg, potem cała reszta łącznie z naszymi dziećmi, z żoną i tak dalej, i tak dalej. Tak czujemy, że intuicyjnie, że o to w tym chodziło. Ta struktura jest tego potwierdzeniem, dlatego że to zdanie jest wyjaśnieniem tego zdania pierwszego. Czyli jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, należy rozumieć, tak więc każdy z was, który nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Nie wiem, czy to dostrzegacie, ale jeżeli tak, to przynajmniej człowiek, który był Żydem w tamtych czasach, od razu intuicyjnie rozumiał, o co chodzi. My możemy mieć z tym troszeczkę więcej problemów, natomiast Żydzi tych problemów nie mieli. I chciałbym, żebyśmy teraz, jeszcze na początku, spojrzeli na psalm pierwszy, który zdaniem wielu ludzi interesujących się Biblią jest pisany właśnie w taki sposób. I zobaczymy, co ten psalm nam pokaże. Poproszę następny slajd. To jest psalm pierwszy napisany bez wersetów, bez podziału na wersety. Przepisałem go z Biblii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która dokładnie taki rytm, ponieważ oni też troszeczkę rytmami w poezji się zajmują, interesują, dokładnie taki rytm myśli jest pokazany tutaj bez wersetów i tak to wygląda. Teraz pierwsze, czego szukamy w tym psalmie, to podobnych motywów, które gdzieś występują, podobnych słów, które gdzieś występują. Widzimy gdzieś jakieś podobne słowa? W którym miejscu są? Jeśli nie widzimy, to poproszę następny slajd. Teraz widać? Droga na początku, droga na samym końcu, dwa razy nawet droga. Tutaj nawet ten pierwszy werset, który mówi, w którym nie ma droga, słowo droga też w zasadzie mówi o drodze, mówi nie idzie, czyli jest wykonywany jakiś ruch. Dwie pierwsze strofy, dwie drugie strofy, motyw główny, motyw przewodni to jest właśnie Biblia. I bardzo ładnie się też uzupełniają, prawda, bo szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, jest ta linijka. Dlaczego? Dlatego, że droga bezbożnych wiedzie donikąd. Ani nie stoi na drodze grzeszników, gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, a nie o drogę grzeszników. Jest tutaj motyw drogi. Poproszę następny slajd. Motyw jaki? Zgromadzenie. Jakieś gromady ludzi, którzy wspólnie coś tam robią. Ani nie zasiada w gronie szyderców, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Jedno jest grono szyderców, drugie jest zgromadzenie sprawiedliwych na zasadzie przeciwieństw. To też nam pięknie pokazuje, że nie warto być szydercą, ponieważ Biblia nie potępia takiego zachowania. Notabene swoją drogą jest to rzecz, która czasami nas, chrześcijan, też dotyka. Brzydzenie z innych ludzi, wyśmiewanie się z innych ludzi. Czasami z ludzi, którzy mają odmienne od nas poglądy, odmienne zdanie od nas. I nie jest złą rzeczą polemika z osobami, które pewne sprawy rozumieją inaczej, ale wyśmiewanie tych osób, brzydzenie z nich, poniżanie ich, nie jest rzeczą dobrą, nie jest to rzeczą, która się Bogu podoba, ponieważ tak naprawdę Pan Jezus nigdy się w zasadzie szyderstwem nie posługiwał. Nawet jak kogoś krytykował, krytykował go ostro bardzo, to raczej to były słowa takie wprost mówione, a nie szydzenie. Jest jeden taki fragment, który sobie wynotowałem z Księgi Przypowieści, 21 rozdział i 24 werset, który mówi: zuchwały i butny ma na imię szyderca. Działa on z nadmiaru zuchwalstwa. Więc szyderca to jest człowiek, który nie jest człowiekiem pokornym, tylko postępuje z nadmiaru swojego zuchwalstwa, z nadmiaru swojej dumy, z nadmiaru swojej pychy. Tak więc jeżeli jest tak, że szydzimy z kogoś, to możemy być pewni, że nawet jeśli o tym nie wiemy sami, to Biblia nas określa jako osoby, które są zuchwałe, pełne zuchwalstwa, właśnie tak. Następny slajd poproszę. Motyw sądu i motyw zakonu Pana. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. To jest mowa o sprawiedliwych. Natomiast jeśli chodzi o niesprawiedliwych, nie ostają się bezbożni na sądzie. Przeciwstawienie Biblii i tych, którzy Biblię kochają, w stosunku do tych, którzy są osobami bezbożnymi i na sądzie się niestety nie ostają. Też piękny tekst, który nam pokazuje, że tak naprawdę gwarancją tego, żebyśmy się ostali na Bożym Sądzie, jest Pański Zakon. Nie mówię tutaj o Starym Testamencie, żeby być pod przymierzem, tak jak Starego Testamentu, tak jak byli Żydzi, ale generalnie, żeby ten zakon był czymś, co nam towarzyszy dniem i nocą. Dzisiaj często jest tak, że chrześcijaństwo wygląda troszeczkę tak, jakby Bóg był dodatkiem do życia chrześcijanina. Tymczasem wyglądać ma to zupełnie inaczej. Chrześcijanin to ma być człowiek, który nawet nocami nie może zasnąć, dlatego że rozmyśla o Panu, rozmyśla o Bogu i nie musi się do tego zmuszać. To jest coś, co jest w jego sercu, co w nim tkwi. Bo zmuszanie się do tego nie ma najmniejszego sensu. Ale nie tylko też o to chodzi, żeby Biblię znać. Chodzi o to, żeby znać autora Biblii. Dużo bardziej ważniejsza rzecz. Bo literę możemy znać wszyscy bardzo dobrze i doskonale. Ale pytanie jest takie, czy za tą literą stoi też znajomość autora. Kiedyś czytałem takie, nie wiem, czy to było opowiadanie, czy taka historia, którą gdzieś tam spotkałem. W każdym razie historia dotyczyła tego, że był zorganizowany konkurs na psalm 23. Pamiętamy, braterstwo, co mówi psalm 23. Pan jest pasterzem moim, jeden z najbardziej takich popularnych psalmów. I zorganizowano konkurs i na tym konkursie występowali różni ludzie. Niektórzy to byli znani aktorzy. I się okazało, że konkurs wygrał nie jakiś znany aktor, tylko zwykły jakiś taki stary księżulek, który ten psalm musiał powiedzieć w bardzo piękny sposób. I potem przeprowadzano wywiad i zapytano tego aktora, jak pan się czuje, skoro pan, uczony człowiek do tego, żeby deklamować, nie wygrał tego konkursu, tylko wygrał zwykły ksiądz, który nie miał nic wspólnego z aktorstwem, z deklamacją i tak dalej, i tak dalej. I odpowiedź tego księdza była bardzo ciekawa, bo powiedział tak: ja znałem psalm, ale on znał autora tego psalmu. I taka jest różnica pomiędzy znajomością Biblii tylko w sposób teoretyczny, a znajomością Biblii troszeczkę inaczej. Znajomością Biblii, w której widzimy i dostrzegamy za literą także Boga. Jeżeli tego nie ma, to wszystko, w co wierzymy, to wszystko, co robimy, będzie po prostu suche jak pieprz. Zupełnie nieautentyczne. Będziemy to widzieć i ludzie, którzy nas otaczają, też to będą widzieli. Natomiast jeżeli będzie tam autor, to nasze życie nabierze takiego zupełnie innego wymiaru i będzie rzeczywiście życiem, a nie tylko jakąś chrześcijańską taką wegetacją, byleby przetrwać do końca tego życia, a potem królestwo to może jakoś tam będzie. To nasze życie też może być pełne. Pan Jezus, kiedy przyszedł, to powiedział, że daje nam życie po to, żebyśmy prowadzili jakie życie? Nudne? Żebyśmy prowadzili życie w obfitości. Nie chodzi o to, żebyśmy mieli bogactwa i mieli pieniądze, żeby jeździć do innych krajów i dobre samochody i tak dalej, ale żeby człowiek miał poczucie tego, że jego chrześcijańskie życie jest życiem pełnym. Kiedy umiera, to może powiedzieć, Panie, przeżyłem to życie najlepiej, jak potrafiłem, najlepiej, jak umiałem i jakbym miał wszystko zaczynać jeszcze raz od początku, no to może jakieś tam drobne korekty bym zrobił, ale w zasadzie to było to samo, co wybrałem. Żyjemy tak? Różnie to bywa, taka jest prawda. Ale dobrze by było właśnie tak żyć. Następny slajd, poproszę. Motyw świata roślinnego. Drzewo zasadzone nad strumieniem wód z jednej strony, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liśnie więdnie, to jest ta dobra strona, i ta zła strona, bezbożni, są oni jak plewa, którą wiatr roznosi. Z plewa coś nietrwałego, coś, co nie ostoi się w oczach Bożych, a ci, którzy wybierają właściwą drogę, jak drzewo, które przynosi swój owoc we właściwym czasie. Ciekawe jest to określenie. Wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie. Z czym wam się kojarzy, drodzy braterstwo, drzewo, którego liście są zielone? Z życiem. Drzewo, które ma liście uschłe, kojarzy nam się z drzewem martwym. No, nie trzeba wielkiego wysiłku intelektualnego, żeby to dostrzec. Natomiast jest w Biblii, w ogóle w Izraelu jest jedno drzewo, które jest zawsze zielone i nigdy jego liście nie opadają. Wiecie, jakie jest to drzewo? Oliwka. Jedno, jedyne drzewo. Jest jeszcze krzew jakiś, zapomniany jego nazwy w tej chwili, ale tylko oliwka jest drzewem, które jest drzewem zielonym. Psalm 92, werset od 13 do 16 mówią tak. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc. Są w pełni sił i świeżości. Aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Szczególnie mnie uderzyły te słowa, że nawet w starości przynoszą owoc, są pełni sił i świeżości, może nie tyle, że ludzie starsi są zawsze zdrowi, bo wiemy, jak to wygląda, ale są w pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Dlaczego tak jest? Dlatego, że człowiek nawet wtedy, kiedy jego zewnętrzne ciało niszczeje, tak jak mówi jeden z listów apostoła Pawła, to teoretycznie ma tak być, że ten wewnętrzny się odnawia z każdym dniem. I przypominam sobie takie czasy, kiedy jeszcze byłem diakonem w zborze, jedną z naszych służb, które pełniliśmy, to była służba odwiedzania chorych. Nigdy nie czułem się jakoś tak specjalnie No, są takie służby, do których czuje takie, człowiek czuje takie powołanie, że akurat został do tego stworzony. Nie bardzo czułem takie powołanie, ale z bratem, z którym chodziliśmy, to był brat w zborze epifanicznym, nazywał się brat Kozłowski, może kojarzycie. Był to brat, który był stworzony do tego rodzaju działalności. Z podziwem patrzyłem, jak ten człowiek chodzi do ludzi starszych i rozmawia z nimi o ich problemach, o różnego rodzaju rzeczach, które ich trapią i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie, w zasadzie nie to, o czym chciałem powiedzieć, bo podczas tych wszystkich rozmów, które przeprowadziliśmy, których ja byłem w zasadzie słuchaczem, to zauważyłem, że to były w zasadzie dwa rodzaje takich rozmów. Pierwsza grupa ludzi, z którymi się rozmawiała, zazwyczaj mówiła o swoich chorobach. I nie chcę tutaj krytykować tych braci i siostry, bo zdaję sobie sprawę z tego, że choroba potrafi człowieka złamać i doprowadzić do cierpienia i do różnego rodzaju takich ciężkich i trudnych sytuacji. Zresztą sam mam już 52 lata i wchodzę w taki wiek, w którym zaczynamy niestety o pewnych rzeczach takich związanych z chorobami mówić. Także nie jest, nie ma w moich słowach jakiejś krytyki tego rodzaju osób, ale ciekawe było to, że też odwiedzaliśmy niektóre osoby, które wiem, że też były bardzo mocno schorowane. Wierzcie mi, braterstwo, nie było żadnego innego tematu oprócz tematu związanego z Bogiem. I to wcale nie były lekkie choroby. Była taka jedna siostra, jej akurat nie odwiedzałem, ale bracia mówili, że była chyba na stwardnienie rozsiane chora. 30 lat leżała w łóżku. Bracia, jak wychodzili od niej, to mówili, że przyszli ją pocieszyć, a wychodzili sami pocieszeni, z łzami w oczach. Bo taka była siła jej ducha, pomimo ciężkiej choroby, którą miała. Ja byłem z kolei, odwiedzaliśmy innego brata, być może też znacie tego brata, brat Jasiu Kaczmarek. Dawno chyba, nie wiem, chyba jeszcze żyje, tak mi się wydaje. Miał bardzo ciężką operację i po tej operacji, co jest z biodrem związane bodajże, po tej operacji nie mógł chodzić. Brat Jasiu to jest brat taki specyficzny, brat taki bardzo, bardzo energiczny. I ciekawe było to, że jak przychodziliśmy do niego, jak zaczynała się jakaś rozmowa na tematy takie niezwiązane z Bogiem, to widziałem, że on już tak szybko odpowiadał, byle tylko odpowiedzieć i zaraz następny temat to była Biblia. Albo Biblia, albo coś z Biblią związane, albo to, co się dzieje w zborze. Jego inne rzeczy nie interesowały. Tym żył cały czas. I chciałbym takie życie przeżyć, powiem szczerze. Nie wiem, jak będzie ze mną, kiedy będę miał 70-80 lat i będę schorowany, ale takie mam nadzieje, takie mam pragnienie i tak bym chciał swojego życia dożyć, żebym na samym końcu był człowiekiem, z którym można rozmawiać tylko o słowie, tylko o Biblii, a nie o moich jakichś innych rzeczach związanych z moim ciałem czy z czym innym. Czy tak będzie? Daj Bóg, zobaczymy. Kiedyś też słyszałem świadectwo jednego człowieka o pewnej misjonarce, z kolei zupełnie odwrotnie. Mówi, całe swoje życie przeżyła służąc Bogu. Gdzieś tam była na misji bardzo ciężkiej. Całe swoje życie przeżyła z Bogiem. I potem jakaś choroba ją zmorzyła, położyła się do łóżka na kilka ostatnich lat swojego życia. I mówi, nie poznałem tej siostry. Jedna, jedyna rzecz, którą widziałem, jak tam ją odwiedzałem, to była telewizja, która stale była włączona. Wszystko to, co przeżyła, to, co było w niej piękne, wypłukała z siebie na sam koniec swojego życia. Bez sensu. Całe życie biec po to, żeby na samym końcu gdzieś tam skręcić w niewłaściwą stronę. Biblia mówi o tym, żeby patrzeć na koniec życia tych, którzy uwierzyli. Na koniec życia. Nie na to, co jest w środku, ale na koniec, dlatego że ten koniec życia jest jakby świadectwem tego, jak naprawdę z nami jest, jaka jest nasza droga. I tak sobie jeszcze myślę, że warto sobie zadać pytanie, jakim drzewem jesteśmy? Czy jesteśmy tym drzewem, które jest zielone, które żyje, czy też jesteśmy może jakimś innym drzewem? Jest to pytanie, którym też nie chcę was tutaj, braterstwo, jakoś tam oskarżać, bo też zadaję sobie to pytanie. Czy jestem drzewem zielonym, czy myślę o Bogu tylko wtedy, kiedy trzeba przygotować wykład, coś zrobić? Czy jest to esencja esencja całego mojego życia. I tak mi się wydaje, że z naszym życiem z Bogiem jest troszeczkę tak jak z małżeństwem. Że na początku, jak poznajemy drugą osobę, to co się dzieje? To jest takie wielkie wow. Zakochujemy się w tej drugiej osobie. Jest ona dla nas najwspanialsza, najpiękniejsza. Jeździmy czasami, jak ktoś mieszka na drugim krańcu Polski, jeździmy po to, żeby się z tą osobą spotkać. Telefonujemy do niej, jak nie ma, to tęsknimy. A kto się zakochał, to nie o czym. Ale potem przychodzi ślub. I już zaczyna być trochę inaczej. Jeden z braci powiedział takie fajne słowa, że zanim się człowiek z kimś powierze, to musi szeroko otwierać oczy. A potem, jak już z kimś się powierze, to musi mocno te oczy przymykać, bo chce tutaj dużo ukrywać. Wychodzą wszystkie nasze wady, nasza żona i nasi mężowie. Jeżeli ktoś jest niewiastą, znają nas po prostu najlepiej i możemy sobie w zborze poudawać, jacy to jesteśmy pobożni. Ale jak przychodzimy do domu, no to nasze dzieci, nasza żona czy mąż, jak ktoś jest niewiastą, wie, jacy tak naprawdę jesteśmy i czy to jest tylko hipokryzja, udawanie, czy też rzeczywiście jesteśmy osobami pobożnymi. I jak się popatrzy też na małżeństwa, to widać, że małżeństwa, które wychodzą z początkowego takiego zakochania się, potem idą w dwóch kierunkach. Jeden kierunek to jest taki, że ta miłość dojrzewa. Ludzie przestają być zakochani, ale zaczynają pokochiwać drugą osobę. Pomimo ich wad, cieszy ich coraz bardziej przebywanie z tą drugą osobą i to jest nawet coś piękniejszego i pełniejszego niż to początkowe zakochanie, bo jest to takie pełne, takie dojrzałe. Z kolei inne małżeństwa, ta miłość gdzieś tam wygasa, pozostaje przyzwyczajenie i nie ma nic z życiem w tym małżeństwie. Człowiek się patrzy na takie małżeństwo i mówi, ci ludzie się kiedyś kochali. I co z tego zostało? Co z tego zostało? I tak sobie myślę, że z naszym chrześcijańskim życiem jest dokładnie tak samo. Jeżeli ktoś był wychowywany jako chrześcijanin, to okej, to może być troszeczkę inaczej, bo on tak w chrześcijańskie życie wchodził stopniowo, powoli. Ale jeżeli ktoś się nawracał, a ja się nawracałem ze świata, no to wierzcie mi, bracia, którzy się nie nawracaliście tak w sposób taki gwałtowny, to jest po prostu przejście z jednego świata do drugiego. To jest rzecz niesamowita. Ale tak naprawdę chodzi o to, co jest potem. Czy to jest tak, że po 20-30 latach, jak ktoś mnie zapytał świadectwo mojego życia, to mogę powiedzieć, że ja dalej mam zielone liście, czy nie mam zielonych liści? Czy jest jakieś świadectwo tego, co przeżyłem z Bogiem nie 20 lat temu, kiedy się nawracałem, czy kiedy brałem chrzest, ale miesiąc temu, rok temu, półtora roku temu, dwa lata temu? Czy mogę coś powiedzieć o tym, że Bóg mnie kocha, że rzeczywiście jestem Jego dzieckiem i że się do mnie przyznaje, że działa w moim życiu, że mam jakieś doświadczenia, które mnie kształtują, może jakieś karania, które są. Niedawno odkryłem jeden werset psalmu 23, który był dla mnie szokiem. No, czytałem ten psalm tak jak każdy z was to tysiące razy. I tam są takie słowa Dawida, który mówi: laska twoja i kij twój, co robią? Pocieszają mnie. Niesamowite. Że dla niego karanie było czymś, co go pociesza. Nie czymś takim, człowiek jak jest karany, to od razu go to denerwuje i chce przejść przez to, żeby było dalej. Ale dla Dawida to było świadectwem tego, że jest Bóg. Czy jest nasze świadectwo w środku takie, że żyjemy, że mamy zielone liście, że Bóg nas karze, nagradza, przyznaje się do nas, przemawia do nas, że żyje po prostu w nas, czy też nie. I poproszę, następny slajd, tu już będzie końcowa część z tego psalmu akurat. Potem chciałem jeszcze parę słów powiedzieć ogólnie o tym psalmie. W każdym razie to jest kwintesencja tego psalmu. Hebrajczyk, jak to czytał, jak widział te struktury, to gdyby go zapytać, to pierwsze pytanie, które zadał, co jest dla niego najważniejsze? Gdybym miał to streścić w jednym zdaniu, to on by powiedział: a wszystko, co uczyni, powiedzie się, nie tak jest z bezbożnikiem. Dwie rzeczy i dwie drogi. Czy któryś z braci podał te, albo sióstr, albo pomyślał o tych fragmentach, że są najważniejsze? Raczej nie. Jak czytałem, to tak samo też nie były dla mnie najważniejsze, ale w zasadzie to jest ciekawe, bo Hebrajczycy mieli taki sposób zapamiętywania pewnych niektórych rzeczy. Nie tyle pamiętali całość, ile jakąś taką główną esencję. I tak naprawdę to jest rzeczywiście kwintesencja, dlatego że to, co jest na zielono, jest streszczeniem pierwszej drogi. Drogi, która wiedzie do życia. A to, co jest na czerwono, jest kwintesencją i streszczeniem drugiej drogi. Droga, która wiedzie do śmierci, bo ten psalm tak naprawdę jest o dwóch drogach. I o tych dwóch drogach chciałem troszeczkę jeszcze powiedzieć. Na początku też takie pytanie, które wam zadam. Jak na samym początku nazywano uczniów Chrystusa?
Galilejczykami.
Galilejczykami, tak. Jeszcze jak? Chrześcijanami. Gdzie ich nazwano chrześcijanami pierwszy raz? W Antiochii pierwszy raz ich nazwano chrześcijanami. Co ciekawe, na samym początku wcale nie była to pozytywna nazwa, raczej negatywna, ale się przyjęła i chrześcijanie do tej pory nazywają się chrześcijanami. Ale jeszcze zanim nazwano ich chrześcijanami, chrześcijanie mieli pewną szczególną nazwę. Chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, werset 2. Najpierw przeczytam, tak jak to oddaje Biblia Warszawska, a potem... sobie nie zaznaczyłem, ale mam chyba to z przekładu vocatio, czyli coś, co wy, z tego co wiem, oznaczacie, nazywacie kody, tak? I ciekawa jest różnica. Biblia Warszawska. I prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. Tak oddaje to Biblia Warszawska. Ale w oryginale nie ma słowa pańskiej. W oryginale jest sama droga. I vocatio, czyli te kody, oddają to tak. Szaul tymczasem, wciąż dysząc chęcią mordu przeciwko, a przepraszam, to nie jest z kodów, tylko to jest z przekładu żydowskiego Davida Sterna, Żyda mesjanicznego. Szaul tymczasem, wciąż dysząc chęcią mordu przeciwko Talmidim Pana, Talmidim to są uczniowie, poszedł do Kohena Hagadola, czyli do najwyższego kapłana, i poprosił o listy do synagog w Damaszku. Które by go upoważniły do pojmania każdego, kogo znajdzie, i mężczyzn, i kobiety, kto by należał do drogi. Ta droga jest w cudzysłowie z dużej litery. To jest nazwa własna. A Biblia Tysiąclecia w innym fragmencie z Dziejów Apostolskich, 19 rozdział 9 wiersz, mówi: gdy jednak niektórzy upierali się w niewierze, bluźniąc wobec ludu przeciw drodze, odłączył się od nich i oddzielił uczniów i rozprawiał codziennie w szkole Terenos. Tak nazywano chrześcijaństwo na samym początku. Drogą. Drogą. Dlaczego drogą? Dlatego, że tak naprawdę chrześcijaństwo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie uwierzenia w Jezusa, ale uwierzenia w Niego, zaufania Mu i podążania Jego drogą. Dlatego Pan Jezus mówi, żeby czynić uczniów Jego. Tych, którzy Go naśladują, tym, którzy idą za nim. I w tym psalmie jest mowa o dwóch drogach. Braterstwo, nie jest to dla nas niczym nowym, bo wiemy, że Pan Jezus też o tym mówił, że jest droga szeroka i droga wąska. Ile w sumie jest dróg? Ile? Śmiało. Trzy? Dwie czy cztery? Można powiedzieć z pewnego punktu widzenia, że są trzy, ponieważ Izajasz mówi o gościńcu świątobliwości, że będzie droga szeroka, głupi na niej nawet nie zbłądzi, tak będzie w tysiącleciu. Rzeczywiście, kiedy ludzie poznają Boga, kiedy będzie ziemia pełna prawdy, tak jakby wód, które ją napełniają, taka sytuacja będzie. Ale tak naprawdę, drodzy braterstwo, pomimo że ta droga z Izajasza jest nazwana trzecią drogą, tak naprawdę zawsze będą dwie drogi. Będą się tylko zmieniać ich szerokość, i to, co się na tej drodze będzie działo. Jedna droga prowadzi do życia, a druga prowadzi do śmierci. W tysiącleciu też tak będzie. Tylko że ta droga, która prowadzi do życia, to będzie gościniec świątobliwości, będzie bardzo szeroka droga. Ale też będzie droga, która będzie prowadziła na wtórą śmierć, dlatego że w tysiącleciu niektórzy niestety na tą którą śmierć pójdą, czy też nawet po tysiącleciu takie, takie osoby będą. Stąd ten psalm jest psalmem uniwersalnym, który podaje uniwersalne zasady. Co zrobić, żeby na tej drodze do życia się utrzymać i czego unikać, żeby na tej drodze do śmierci się nie znaleźć i tą drogą nie iść. Ciekawe jest to, że ten psalm zaczyna się od trzech nie. Zauważyliście to? Trzy razy nie. Nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników, nie zasiada w gronie sprawiedliwych. Chrześcijanin to jest człowiek, który mówi trzy razy nie. Tak jak kiedyś było referendum po wojnie, trzeba było trzy razy tak powiedzieć, to my mówimy trzy razy nie akurat w tej konkretnej sytuacji. Pierwsza rzecz, nie idzie za radą bezbożnych. Dzisiaj świat, to jest przykre, że świat chce chrześcijanom dzisiaj uczyć, chrześcijan chce dokładnie wszystkiego. Jeszcze pół biedy, chociaż może nie powinienem mówić, że pół biedy, ale definiuje nam wszystko, nasze pragnienia, co mamy robić, jak mamy czynić, jak się zachowywać, gdzie pracować, ile zarabiać pieniędzy i tak dalej, co mieć w domu, wszystko, co jest związane z naszymi potrzebami, albo potrzebnymi, albo niepotrzebnymi, to świat nam wmawia, że to musimy mieć. I jest to rzecz zła, ponieważ my jako chrześcijanie za radą bezbożnych nie powinniśmy iść. Ale jest jeszcze gorsza rzecz. Mianowicie taka, że dzisiaj świat chce wmówić ludziom wierzącym często, jak mają patrzeć na Biblię i na sprawy związane z ich życiem duchowym i z ich życiem moralnym. I tutaj już jest sprawa dużo bardziej smutna i dużo bardziej trudna. Dlatego, że bywają w społecznościach chrześcijańskich, i to nie jest teoria, ale bywają w społecznościach chrześcijańskich ludzie, którzy nawet podważają autorytet Biblii, a uważają się za wierzących. Mówią, historia z Edenu, mit, nieprawda, ktoś to sobie gdzieś tam wymyślił. Różnego rodzaju cuda, przejście przez Morze Czerwone, rozdzielenie się wód Jordanu, mity, które były gdzieś tam napisane, co ciekawe, ci ludzie uznają się za ludzi wierzących. Ale przecież to nie wyszło od ludzi wierzących. Pierwsi takie pomysły mieli ludzie ze świata. Oni to mówili i wprowadzili to do nauczania chrześcijan. Przecież to nie chrześcijanie zaczęli kwestionować Biblię, tylko ludzie ze świata. A chrześcijanie to niestety podchwycili. To jest gorsza rzecz, bo słuchają rady bezbożnych odnoszącą się do ich życia chrześcijańskiego. Dzisiaj są społeczności, w których może być tak, że nauczać na przykład może niewiasta, która jest homoseksualistą. I znowu, to nie jest wymysł Kościoła chrześcijańskiego, to nie jest wymysł społeczności chrześcijańskiej. To jest nauczanie świata, który poprzez dosyć źle rozumiane równouprawnienie pewnego rodzaju rzeczy wprowadza do ludzi wierzących i zmusza ich do tego, żebyśmy my myśleli tak, jak oni myślą. Chrześcijanin nie idzie za radą bezbożną. Dla mnie osobiście smutne jest to, że coraz częściej spotyka się chrześcijan, którzy szukają pomocy w jakichś ośrodkach psychologicznych, i nie chcę, a nie szukają pomocy w Biblii, czy też wśród braci. I nawet nie chcę oskarżać tych ludzi, bo to nie jest czymś oskarżającym. Najbardziej smutne jest to, że czasami rzeczywiście sytuacja tego wymaga. Że czasami jest tak, że chrześcijanie, którzy teoretycznie rzecz biorąc po swoim 30, 40, 50-letnim życiu z Panem, powinny być osobami dojrzałymi i takimi, którzy wychowują innych ludzi z problemami, no niestety takiego doświadczenia nie nabierają i trzeba gdzieś iść do psychologa, który ma uczyć, jak żyć, jak radzić sobie z samym sobą. Przez niemal 2000 lat to Biblia ludzi uczyła, chrześcijan ludzi uczyła, jacy mają być, jak sobie radzić z problemami, z jakimiś słabościami, a tymczasem teraz troszeczkę się zmienia. Znowu ten świat ludzi niewierzących wkracza na nasze tereny i próbuje nas uczyć, co mamy robić, jak mamy postępować. Biblia mówi o tym, że lekarstwem na pewnego rodzaju rzeczy jest upokorzenie się. Z kolei świat mówi dokładnie co innego. Musisz mieć wyższe poczucie własnej wartości. Musisz wyżej siebie stawić. Biblia mówi, idź dokładnie w odmiennym kierunku. Pan Jezus jest tym, który ma być stawiany najwyżej. Nad Nim Bóg. Ale nie ty sam. Także te trzy razy nie są bardzo, bardzo takie ciekawe i symptomatyczne, dlatego że mówią, nie chodzę, nie stoję, nie siedzę, nie ma mnie na żadnym etapie zła, który czyni człowiek. Czasami jest tak, że idziemy tą dobrą drogą, dobrą ścieżką i niestety schodzimy na złą drogę. Bywa też tak. Tak się zdarza i wydaje mi się, że każdy z nas miał takie sytuacje i takie chwile w naszym życiu, kiedy coś kończyło się źle. I wielu mężom Bożym też to się zdarzało. Sławny ten przykład Dawida, który zgrzeszył. Też tak sobie myślę, że z Bogiem to jest ciekawa sprawa, bo gdybyśmy zmierzyli... Przepraszam, że przerwę, ale zapytam się, ile jeszcze mam czasu, jeśli chodzi o ten pierwszy wykład? Bracie Mario.
No, ile potrzeba? 10 czy 20 minut?
Tak?
Ile potrzeba?
Dobrze. Kiedy patrzy się na Dawida i na to, co on tam nabroił i porówna się z Saulem, to te grzechy wydają się niewspółmierne zupełnie. Dawid, morderca, cudzołożnik. Saul? Nieposłuszny. Co takiego zrobił Saul? Na czym polegał jego grzech? Oprócz tego, że był nieposłuszny. Konkretnie, na czym polegał jego grzech? Nie zabił Agaga i... Tak? I nie wybił bydła całego. Czyli zobaczcie, braterstwo, że Saul nawet nie tyle coś zrobił, ile on czegoś nie zrobił. Dwóch rzeczy. Gdybyśmy my, ludzie, mieli porównać i położyć na szali grzech Dawida i grzech Saula, to który byśmy ocenili jako bardziej grzeszny, taki bardziej niedobry? No wiadomo, każdy sąd, jak miałby skazywać z jednej strony Saula, a z drugiej strony Dawida, to Dawid by otrzymał karę śmierci, natomiast Saul prawdopodobnie jakąś tam drobną karę i byłby uniewinniony. Ale u Boga to wyglądało zupełnie inaczej. Jak się zastanawiałem pewnie część z was też, dlaczego tak było? Dlaczego Bóg te dwa grzechy osądził właśnie w taki sposób, że Saulowi nie przebaczył, a Dawidowi przebaczył? Ktoś powie, Dawid żałował, ale Saul nie żałował? Też powiedział, źle zrobiłem. Też wygląda na to, że żałował. Więc na czym tak naprawdę polega różnica? I wydaje mi się, że różnica polegała na tym, że co innego działo się w sercu Dawida i co innego działo się w sercu Saula. Tak naprawdę ciężar grzechu albo waga grzechu czasami nie tyle jest istotne aż tak bardzo, ile to, co, jak człowiek reaguje na ten grzech, który popełnił. I jak się czyta te całe historie, to można zauważyć to, że kiedy Natan przychodzi do Dawida, to Dawid reaguje od razu. Natan mówi, ty nim jesteś. I co robi Dawid? Czy próbuje się jakoś tłumaczyć? No ale to tamto... Nie. On od razu pokutuje i od razu żałuje. A co robisz, Saul? Zbliża się Samuel. Pierwsze słowa Saula. Wykonałem rozkaz pański. Tak mówi do Samuela. Wykonał? Nie wykonał. Wiedział o tym, że nie wykonał? No wiedział. To był człowiek, który niestety, ale oszukiwał samego siebie. Tłumaczył się przed Bogiem, pomimo tego wiedział, że tak naprawdę nie ma żadnego tłumaczenia. I to jest piękne w Bogu, że Bóg potrafi wybaczyć najgorszy, najbardziej ciemny grzech w który jest w człowieku, ale pod warunkiem takim, że jest szczera pokuta danego człowieka, że jest żal za ten grzech. Natomiast to może zabrzmi źle, ale miłość do malutkiego grzechu potrafi pozbawić człowieka wiecznego życia. Nie mówię, że popełnienie tego małego grzechu, ale miłość do małego grzechu potrafi człowiekowi zabrać życie wieczne. Taka jest waga tego, jak my postępujemy i co czynimy. Dlaczego to mówię? Dlatego, że ostatnio mieliśmy w zborze taką troszeczkę sytuację odmienną, ponieważ nasz zbór istnieje 7,5 roku i przeprowadzaliśmy się do innego miejsca. Teraz już nie mieścimy się na Krańcowej, tylko chwilowo mieścimy się na ulicy Grunwaldzkiej. Przygotowałem wykład i tak sobie zadawałem pytanie, czego się nauczyłem w tym zborze, w którym jestem. Pewnych rzeczy się nauczyłem, wiadomo, każdy ma jakieś oczekiwania w stosunku do zboru, niektóre się spełniają, niektóre się nie spełniają, w związku z tym, że my jesteśmy młodym zborem, no to różnego rodzaju rzeczy w tym zborze były. Niektóre mi się mniej podobały, niektóre mi się bardziej podobały, ale tak jak myślałem, to rzecz, która nie tyle mnie nauczyła, której nie tyle się nauczyłem w zborze, ale którą dostrzegłem, wagę, której dostrzegłem, to jest grzech i konieczność świętego życia. Waga grzechu i konieczność świętego życia. Niedostrzeganie swoich grzechów, niedostrzeganie konieczności życia w świętości może człowieka zaprowadzić do śmierci. Problem jest taki, że mamy wbudowane coś w sobie takiego, co każe nam się usprawiedliwiać i umiemy się usprawiedliwiać. Jak jest tak, że brat coś tam przeskrobał przeciwko nam, to potrafimy pamiętać 30-40 lat temu jakąś drobniutką sprawę, bo coś tam przeskrobał. Ale jeżeli my coś przeskrobimy, to pierwsze co robimy, to usprawiedliwiamy się. Jest coś w nas takiego, że mówimy, ale przecież były takie inne jeszcze powody. Natomiast u innego tego dostrzec nie potrafimy. Wydaje mi się, że sytuacja powinna być dokładnie odwrotna. W stosunku do innych ludzi miłosierdzie, w stosunku do nas samych, patrzenie takie, no nawet bym powiedział takie surowe patrzenie na siebie. Patrzenie, czy rzeczywiście nie jestem człowiekiem, który pewne rzeczy sobie wmawia, a tak naprawdę nie żyje świętym życiem, do którego każdy z nas został przecież powołany. W języku angielskim, są to angliści, więc mogą mnie skorygować, istnieje takie pojęcie jak white lies. Istnieje? Białe kłamstwo, niewinne kłamstwo. I tacy też czasami jesteśmy. Jak człowiek się nawraca, to Bóg robi porządek z jego grubymi grzechami, takimi naprawdę bardzo poważnymi. Natomiast w momencie, kiedy to życie trochę idzie dalej do przodu, to zaczyna się zajmować rzeczami, które są rzeczami mniejszymi. Ale też są to rzeczy niezmiernie istotne. Z punktu widzenia Bożego niezmiernie istotne. Bywają tak jak trupy w szafie, które wyskakują gdzieś tam w zupełnie niespodziewanym miejscu i pokazują nam, jacy my naprawdę jesteśmy. Przeglądamy się w tym lustrze i widzimy, że to jest nie tak, to jest nie tak, to jest nie tak. Zależy, co z tym zrobimy. Czy wmówimy sobie, że wszystko jest okej, bo inni postępują jeszcze gorzej? Czy człowiek spojrzy na siebie po prostu jak na grzesznika, który potrzebuje łaski Boga i potrzebuje oczyszczenia z grzechu. Jest taki fragment w Biblii, który mówi o tym, jak Żydzi powrócili z Babilonu. I to był dla nich czas piękny, czas, z którym wiązali bardzo wielkie i duże nadzieje. I ten czas rozpoczęli od pewnego rodzaju reformy. Ta reforma była związana z dwoma rzeczami. Są one zanotowane w Księdze Nehemiasza, 9 rozdział, werset 2 i 3. I te teksty mówią tak. Rodowici Izraelici odłączyli się od wszystkich obcoplemieńców. Potem powstali i wyznali swoje grzechy oraz przewinienia swoich ojców. Następnie stojąc każdy na swoim miejscu, posłuchajcie, bracia, następnie stojąc każdy na swoim miejscu, czytali z Księgi Zakonu Pana, swojego Boga przez ćwierć dnia, a następną ćwierć dnia wyznawali swoje grzechy, oddając pokłon Panu, swojemu Bogu. Ćwierć dnia czytali Pismo i ćwierć dnia wyznawali swoje grzechy. To był początek ich reformacji, początek ich nowego życia. I takie mam wrażenie, że tak powinno być też w życiu każdej osoby, która przechodzi jakąś reformację, każdej społeczności, która przechodzi jakąś reformację. Wyznanie swoich grzechów, swoich starych grzechów, jednocześnie powrót do Pisma. Rozwiązanie swoich przeszłych spraw, które bardzo często mają wpływ na nasze życie. Na koniec jedną jeszcze taką historię, która mi się przypomniała, ważności właśnie tego, co było w przeszłości, w naszej przeszłości, rozliczeniu się z tą przeszłością. Jeden ze znajomych opowiadał taką historię ze swojego życia, że próbował sprzedać swój dom, który widocznie był już mu niepotrzebny i nie mógł tego domu sprzedać przez długi czas, pomimo tego, że akurat rynek był taki wskazujący na to, że ten dom powinien być sprzedany bardzo szybko. Mówi, być może jest to jakaś sprawa związana ze mną. Pomodlił się do Boga i mówi, Panie, czemu tak jest? Czy jest jakaś rzecz taka, która przeszkadza w tym, żeby ten dom sprzedać? Przecież jesteś Panem całej ziemi, potrafisz zrobić wszystko. Czy jest to Twoją wolą, jak ta sprawa wygląda? Mówi, przyszło mu do głowy jakiś czas później historia, o której prawie że zapomniał, obiecał komuś 200 zł dać i nie dał tych 200 zł tej osobie. Mówi, że to był dla niego jakiś taki trup, który z szafy wyciągnął, o którym w ogóle zapomniał i był dla niego nieistotny, ale sumienie go zaczęło gryźć, bo coś tam w nim się działo. I nie zabił, nie zadusił tego w sobie, tylko poszedł do tej pani czy siostry, już nie mam pojęcia, oddał te 200 zł. I wiecie, braterstwo, co się stało? Tego samego tygodnia dosłownie ten dom został sprzedany. I on miał sumienie czyste. Nie chcę powiedzieć, że za każdym razem tak jest, jeżeli spotykamy się z jakąś trudnością, to jest to jakaś sprawa grzechów, z którymi się nie rozliczyliśmy, ale warto też spojrzeć na to w ten sposób. Czy jestem w oczach Pana czysty, czy moje życie jest życiem świętego Bożego i czy Bóg rzeczywiście może się do mojego życia przyznać. Na koniec jeszcze fragment z pierwszego listu Jana 4,17, który jest takim moim życzeniem do mnie i do wszystkich nas. Pamiętam, że kiedyś jeden brat przeczytał fragment z tego wersetu, który ja w tej chwili przytoczę, z takim bardzo pozytywnym komentarzem. Natomiast ta druga część jest moim zdaniem dużo bardziej znacząca. Przeczytam to tak. Pierwszy Jana 4,17. Mówi tak, w tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Takie było to dla niego pozytywne, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu i cieszyć się z tego, że Bóg nas zbawił. Tylko problem jest w drugiej części zdania, które dopowiada, gdyż jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Możemy mieć niezachwianą ufność dzień sądu, gdyż jaki on jest, tacy i my jesteśmy dzień sądu na tym świecie. Nie chodzi mi o to, że człowiek powinien być bezgrzeszny, bo jest to niemożliwe dla nas, ludzi upadłych. Ale ten nasz wewnętrzny człowiek, nasze intencje, nasze serce mogą być czyste przed Panem. Tego życzę sobie i też Wam wszystkim. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego pierwszego wykładu.